Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, witam Państwa. Więcej serca, mniej barier. A z nami dziś Natalia Murawska, psycholog, wolontariuszka.
Dzień dobry Państwu.
Pani Natalio, Pani robi tak wiele rozmaitych rzeczy, że ja nie chciałabym pominąć tych najważniejszych wydarzeń z Pani życia, że tak powiem. Jakby Pani chciała przedstawić się naszym słuchaczom, to co jest to najważniejsze, co Pani robi w życiu?
Najważniejszą. Ciekawe. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo to jakby określić całe życie jednym słowem. Ale tak najważniejsze, to chyba jest to, co pani powiedziała. Ja jestem psycholożką, jestem wolontariuszką, jestem autorką 2 książek takich młodzieżowych. Jestem też córką, siostrą, przyjaciółką, więc...
Bo to
tak.
Też jest ważne, to życie jest ważne, praca, ale to, co robimy poza pracą, takie zwykłe przeżywanie dnia.
Mhm. Tak, ja mam wrażenie, że u mnie trochę ta praca, te przeżywanie życia trochę się to wszystko łączy, tak? Bo ja pracuję jako psycholożka, chociaż nie pracuję praktycznie, tylko naukowo od prawie od momentu, kiedy skończyłam studia, to wybrałam tą ścieżkę taką badawczo-naukową. Dodatkowo, żeby mieć jednak kontakt z taką praktyczną stroną psychologii, to zaangażowałam się też w wolontariat. Jestem wolontariuszką w Stowarzyszeniu Dwie Kreski, gdzie pomagamy kobietom w ciąży, dla których ta wiadomość o ciąży jest z jakiegoś powodu trudna. I faktycznie tutaj te takie elementy życia, pracy, kontaktu z innymi ludźmi, relacji, wykorzystania też moich kompetencji, takich miękkich, pewnych takich moich, może nie chciałabym się tutaj przechwalać, ale jakichś takich moich zalet, dobrych cech, właśnie wykorzystuję, tak mieszając te różne moje życiowe role.
Pani ma taką niesamowitą cechę, empatię. Jest pani takim dobrym człowiekiem, reagującym na potrzeby innych, ale pani sama wiele w życiu przeszła. Od dzieciństwa nie było łatwo.
Ja nie lubię takich sformułowań, nie było łatwo. Nie za bardzo lubię te wszystkie sformułowania, cierpię na, albo zmagam się z, albo robię coś pomimo, chociaż wiem, że to gdzieś tam funkcjonuje w języku i pewnie mi samej zdarza się mówić, że robię coś pomimo ograniczeń, robię coś pomimo choroby. Wolę jakoś mówić, że po prostu robię coś z chorobą. Mam chorobę i ona jest jakąś tam częścią mnie, ale na pewno nie definiuje tego ani kim jestem, ani co mogę, czego nie mogę. Pewnie w jakimś sensie jest ograniczeniem, bo to byłoby zakłamywanie rzeczywistości, gdybym powiedziała, że moja niepełnosprawność znaczy niepełnosprawność, bo ja choruję na rdzeniowy zanik mięśni od urodzenia. To na pewno bym skłamała, gdybym powiedziała, że to nie ma zupełnie żadnego znaczenia, tak? Bo ma znaczenie i pewnie gdyby nie wsparcie moich najbliższych rodziców, siostry, też osób, które gdzieś tam towarzyszyły mi na różnych etapach życia, to na pewno nie osiągnęłabym tego, co udało mi się osiągnąć do tego momentu. Ale tak jak mówię, też nie jestem taką zwolenniczką skupiania się na chorobie, skupiania się na niepełnosprawności, jakiegoś takiego podnoszenia tego do rangi, nie wiadomo czego, co nagle tutaj, nie wiem, podnosi mnie do jakiegoś takiego herosa, który zmaga się z nie wiadomo czym. Po prostu tak jest, tak było. Ja nie znam innego, bo ja nigdy nie byłam sprawna, tak? To nie jest tak, że ja byłam sprawna kiedykolwiek i nagle coś mi się stało i jakby ja nie znam innego funkcjonowania. Dlatego w jakimś sensie jest to dla mnie pewien element normalności, pewien element mnie. Oczywiście, wiadomo, chciałabym być zdrowa i gdzieś tam sobie czasami wyobrażam, jakby to było, gdybym była zdrowa i gdybym miała różne możliwości, które przysługują osobom w pełni sprawnym fizycznie. Z drugiej strony też myślę sobie, że może wtedy nie byłabym taka, jaka jestem.
Też dzięki temu, że przeżyła pani swoje życie w taki sposób, jak przeżyła, potrafi innym powiedzieć, że prośba o pomoc to nie jest nic strasznego, że trzeba prosić o pomoc, bo musimy wiedzieć, że nie jesteśmy na świecie sami, że po to jesteśmy w zespole, żeby właśnie się wspierać.
Tak, tak, to ja jestem w ogóle wielką orędowniczką mówienia, czego się potrzebuje. Bo ja wychodzę z założenia, myślę też, że studia psychologiczne jakoś tak może od tej takiej naukowej strony mi to pokazało, takiej teoretycznej, że ludzie jakby nie mają umiejętności, żeby domyślić się, co siedzi komuś w głowie. Jeżeli nie powiem o tym, czego potrzebuję, no to z jakiego powodu mam się obrażać na świat czy na kogoś, że on mi tego nie dał, nie pomógł, nie zrobił, nie ułatwił. Trzeba mówić, tak? Ja naprawdę głęboko wierzę w to, że warto mówić szczerze o tym, czego się potrzebuje, o tym, co się czuje i naprawdę nie bać się prosić o pomoc, bo jest na świecie mnóstwo ludzi, którzy z przyjemnością pomogą i to nie jest dla nich nic strasznego, nie jest to dla nich żadna ujma, oni naprawdę z chęcią pomogą, tylko muszą wiedzieć, czy ta pomoc jest potrzebna, tak? Bo wielu z nas gdzieś tam ma takie obawy, a może nie będę tutaj proponował, bo może urażę, a może coś tam. I ja jestem tego typu osobą. Może to też wynika z mojej osobowości, bo jestem raczej ekstrawertyczna, dużo gadam. Zawsze byłam gadułą i taką osobą, która gdzieś tam wychodziła na pierwszy plan.
Lubiła się komunikować.
Tak, tak, zdecydowanie. Od dziecka. Moi rodzice się też śmieli, że ja robiłam za adwokata mojej młodszej siostry, bo ona tak długo mówiła po dziecięcemu, takie tam niezrozumiałe dla dorosłych i zawsze ja wychodziłam do przodu przed nią i tutaj, no, że moja siostra chce to, to i tamto, a ona tylko stała obok i kiwała głową. Także zawsze byłam taką osobą, która nie miała problemu, żeby się komunikować i mam wrażenie, że to bardzo dużo daje, tak, bo ja w swoim życiu nawiązałam wiele kontaktów i mam bardzo wiele pozytywnych doświadczeń z tym, że jeżeli kogoś poproszę o pomoc, to ludzie naprawdę nie mają z tym żadnego problemu i też widzę to w stowarzyszeniu, w wolontariacie, bo tam nas jest naprawdę bardzo, bardzo duży zespół.
Pani jest koordynatorem tego zespołu.
Tak, tak. Ja jestem liderką zespołu koordynatorów. To brzmi troszkę jak masło maślane, ale tak to wygląda. Nas jest w koordynacji ponad 30 osób. Ja jestem wraz z koleżankami trzema odpowiedzialna za ten zespół, za działania tego zespołu.
A to jest Stowarzyszenie Dwie Kreski, tak?
Tak, to jest Stowarzyszenie Dwie Kreski. My działamy ogólnopolsko i koordynacja to nie jest jedyny trzon naszego stowarzyszenia. My też mamy telefon zaufania, na który kobiety...
No właśnie, czym się zajmuje stowarzyszenie? Bo to nie wszyscy wiedzą.
Tak, tak, tak. To może faktycznie od początku. Stowarzyszenie Dwie Kreski to jest organizacja pożytku publicznego, które powstało w 2018 roku. To jest taka organizacja...
Która dojrzewa.
Tak, dojrzewająca, rosnąca, rozwijająca się, może to jest najlepsze słowo, która powstała z takiego porywu serca. Grupka ludzi poczuła, że powinna coś zrobić, że trzeba jakby wziąć się do roboty, a nie tylko siedzieć i narzekać i siedzieć i gadać i oni po prostu mieli potrzebę, żeby coś zrobić. I taką siłą ludzkich serc, porywem serca gdzieś tam stwierdzili, że chcieliby pomagać kobietom w ciąży i najpierw działał telefon zaufania, później stowarzyszenie się rozrastało, powstawały kolejne grupy, między innymi koordynacja, w której ja działam aktywnie od ponad 3 lat. Zajmujemy się takim organizowaniem, planowaniem, wsparcia nadzorowaniem procesu wsparcia dla konkretnej kobiety, bo do nas, do stowarzyszenia zgłasza się wiele kobiet. One dzwonią na telefon zaufania, tam mogą otrzymać takie pierwsze emocjonalne wsparcie i czasami to wystarcza. Czasami wystarczy powiedzieć komuś, wygadać się komuś, kto nie oceni, tylko wysłucha, wesprze, a czasami potrzeba jest więcej. Czasami potrzeba takiego bardziej długofalowego, bardziej skoordynowanego, bardziej wieloaspektowego wsparcia.
Trudnie nam się wydaje, że ciąża jest takim radosnym wydarzeniem i że kobieta powinna się tym cieszyć.
Tak, tak, to nawet te wszystkie sformułowania na ciążę, tak, stan błogosławiony, związane z tym takim cudem narodzin, matka Polka przecież w Polsce to
da
funkcjonuje,
radę.
Tak, to te takie mity po prostu matki siłaczki i tak dla wielu ludzi faktycznie wydaje się, że to powinno być najpiękniejszy moment w życiu, a tak naprawdę nawet biologicznie to wcale nie jest najpiękniejszy moment w życiu, bo to jest moment, kiedy organizm szaleje, hormony, zmiany, zmęczenie, wszystko trzeba ułożyć na nowo.
Ale nasze babcie dawały radę, a my nie mamy dać rady?
Babcie miały do pomocy bardzo często bardzo wiele osób, bo kiedyś troszkę inaczej żyliśmy. Teraz wiele ludzi żyje samotnie, gdzieś tam na uboczu, w mieście, daleko od rodziców, od rodziny, od przyjaciół. I tak jak się mówi, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska, to teraz trochę nam tych wiosek brakuje, no nie? Bo żyjemy każdy sobie trochę. A tak jak mówię, nawet w psychologii ciąża, okres okołoporodowy jest określany jako ten czas kryzysu psychologicznego, czyli takiego wydarzenia, które oczywiście może mieć bardzo pozytywne skutki i bardzo pozytywne, pewne związane z takim wzrostem doświadczenia, ale równocześnie może być bardzo, bardzo trudne i może wiązać się naprawdę z przeróżnymi emocjami, nie tylko tymi pozytywnymi. Badania pokazują też, że ciąża, poród to moment, kiedy można doświadczyć lęku, strachu o własne życie.
I wtedy pojawia się stowarzyszenie. Stowarzyszenie
tak.
Dwie Kreski i można zgłosić się, poradzić się też. I o tym, w jaki sposób pomaga stowarzyszenie, powiemy za chwilę.
Dobrze.
Pani Natalia Murawska jest naszym gościem, psycholożka, wolontariuszka. Za chwilkę porozmawiamy ponownie.
Więcej serca i mniej barier.
Witam Państwa ponownie, Beata Gwoździewicz i Natalia Murawska, psycholożka, wolontariuszka, Stowarzyszenie Dwie Kreski. O tym mówiliśmy przed przerwą. A teraz w jaki sposób Stowarzyszenie Dwie Kreski wspiera kobiety ciężarne? Konkretnie, o co mogą prosić, o co mogą się zwrócić, w jaki sposób do Was dotrzeć?
Pierwszym takim frontem naszej pomocy jest telefon zaufania. Telefon zaufania działa codziennie od 5 lat. Nie było dnia, kiedy ktoś nie siedział po drugiej stronie telefonu czy czata. Telefon zaufania jest aktywny między 18 a 23. Numer telefonu jest dostępny na stronie internetowej www.stowarzyszenie2kreski.pl. A drugim frontem naszej pomocy jest to, że dla kobiet, które potrzebują takiego bardziej długofalowego wsparcia, dla których nie chodzi tylko o tą jedną rozmowę, jeden moment, no to my tutaj oferujemy naprawdę bardzo szeroki zakres wsparcia. Każda z kobiet, która otrzymuje naszą pomoc, dostaje wsparcie dwóch dedykowanych wolontariuszy, którzy są tam na miejscu, koło niej i oferują takie codzienne wsparcie, tak, taką po prostu zwykłą obecność. To jest to, co mówiłyśmy, że do porodu, do przygotowania się, przyjęcia na świat dziecka potrzeba całej wioski. Ci wolontariusze troszkę są taką wioską, czyli oni przyjdą, nie wiem, pomogą zaopiekować się dziećmi, wyjdą z psem, nie wiem, przyniosą zakupy, pójdą do lekarza, bo część z kobiet, które do nas się zgłaszają, nie ma naprawdę nikogo. Nie ma partnera, który pójdzie i będzie się cieszył, patrząc na ten telewizorek, na ten monitor w kabinecie. Tak. I właśnie wolontariusze czasem idą tam, żeby być, żeby był ktoś, kto powie, wow, ale super. Czasami pomagają taką po prostu zwykłą rozmową. Ostatnio taka była bardzo wzruszająca dla mnie chwila, bo młoda dziewczyna tuż przed porodem, ona już zgłosiła się dużo wcześniej, na początku ciąży, ale już tak ten proces długo trwa, bo my pomagamy do końca ciąży i potem jeszcze zwykle kilka miesięcy po porodzie. No to ten proces już tak długo trwa, ta więź się zdążyła nawiązać. I tutaj ostatnio właśnie wolontariuszki po prostu spotkały się z nią na taki zwykły spacer, siedziały w parku na ławce i jadły truskawki, także to też jest pomoc, tak, to jest taka przyjaźń, takie wsparcie, siostrzeństwo, ja bym powiedziała, którego bardzo, bardzo nam często brakuje, takiego poczucia, że po prostu ktoś obok jest.
Ale... w życiu codziennym, prawda, to tak. Każdemu z nas przychodzi taki moment, że czujemy się samotni. Niezależnie od tego, czy jest to ciąża, czy niepełnosprawność, przychodzi taka chwila w życiu, że...
Że jakoś tak robi się odlegle od ludzi. I właśnie wtedy, w takich momentach kryzysowych, kiedy coś dzieje się dla nas ważnego, już nie mówię, że to musi być bardzo trudne, to jest po prostu ważne, istotne, potrzebujemy mieć obok siebie drugiego człowieka. I tutaj właśnie to wsparcie oferuje stowarzyszenie, a tak poza tym, no to też oczywiście mamy wsparcie specjalistyczne, psychologiczne, prawne i okołoporodowe. Myślę, że to też jest ważne, że podopieczne w naszym stowarzyszeniu mogą skorzystać z takiej dedykowanej pomocy położnej albo duli, która może pomóc im się przygotować do tego wyjątkowego momentu.
Rozgadałyśmy się o tym stowarzyszeniu, tak. No ale to ważna część pani życia. Jednak chciałabym też spytać o tę część, mówiła pani, że jest pani gadułą.
Tak, to pewnie to pisarstwo,
a pisarstwo wzięło się też właśnie z gadulstwa, bo wydała pani dwie książki i to też nie będzie dziwne, jak tutaj przytoczę tytuły, bo słuchając pani opowieści, no czujemy, że życie jest piękne. I wszystkie nuty życia, to drugi tytuł książki, nam o tym przypominają. Te nuty, czyli ta muzyka, piękno, coś, co też jest w nas. To z potrzeby takiego gadulstwa właśnie? Wygadania się, opowiedzenia?
Chyba trochę tak. Ja zawsze byłam fanką książek. Ja bardzo dużo czytałam jako dziecko, nastolatka, teraz też zresztą dużo czytam. I po prostu jakoś tak będąc nastolatką, która nastolatka nie marzy, albo żeby, nie wiem, zostać aktorką, piosenkarką czy sławną pisarką. Ja jakoś tak poczułam, a dobra, może spróbuję. To było jeszcze w liceum, jak byłam. I jakieś takie, wie pani, zimowe popołudnie, siedząc, stwierdziłam, a dobra, czemu by nie? Opublikuję jeden rozdział na takiej platformie dla takich początkujących autorów. Jak nikt nie będzie czytał, to najwyżej usunę. Nic się nie stanie. No i tak opublikowałam ten pierwszy rozdział. Potem tam, nie wiem, pojawił się jakiś jeden czy dwa komentarze. O, fajne, co będzie dalej i tak dalej. To stwierdziłam, a dobra, to dam drugi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tak ostatecznie faktycznie powstała książka z tego. Ja ją napisałam będąc w liceum. I jak ona powstała, no to ja stwierdziłam, kurczę, no mam książkę, no to czemu by nie spróbować czegoś więcej?
Ale trzeba było ją wydać. I no też właśnie. Pojawiła się fundacja.
Tak, wtedy pojawiła się inna fundacja. Ja miałam wtedy lat tam niespełna 18. No i tak stwierdziłam, no kurczę, no mam książkę, ale co z nią dalej zrobić? Wydać łatwo powiedzieć, ale jak to wydać? I ja wtedy odezwałam się do Fundacji Mam Marzenie, także to był strzał w dziesiątkę, tak naprawdę, bo napisałam po prostu wprost, w jakiej jestem sytuacji, że choruję na rdzeniowy zanik mięśni, że napisałam książkę i że bardzo chciałabym ją wydać, tak naprawdę wydać. I wtedy spotkałam się z wolontariuszkami z tamtej fundacji i one mi powiedziały coś, co do tej pory pamiętam, że nigdy w życiu nie mieli takiego marzenia. Jakby ta fundacja jest dosyć znana, no działa od bardzo wielu lat, spełnili już bardzo wiele marzeń.
Mówiliśmy o tym wielokrotnie, o tych marzeniach spełnionych dzieci, które chciały być strażakiem, policjantem, księżniczką, prowadzić pociąg, no, mnóstwo różnych, przejechać się karetą.
Tak, więc ja byłam bardzo wyjątkowa i pamiętam jak dziś, że wolontariusze mi powiedziały, że nigdy nie miały takiego marzenia i one nie są w stanie mi nic obiecać. Wie pani, jakby łatwo jest, nie wiem, kupić laptopa dziecku, tak? Idziesz do sklepu, masz pieniądze,
kupujesz.
Łatwo jest zorganizować, dogadać się ze strażą pożarną, zrobimy ci przejazd tutaj tak. Wow, super. Ale to jest książka, tak? Ona miałaby być sprzedawana. No to mi nie chodziło też, bo one się mnie zapytały, że a może my ci tak wydrukujemy kilka egzemplarzy. A ja powiedziałam, że nie, no to nie o to chodziło. Ja nie chciałam mieć wydrukowanego trzech egzemplarzy dla mamy, taty i babci.
Tylko pójść do księgarni i zobaczyć, że tam ta książka jest.
Tak, dokładnie tak. Chciałam pójść do księgarni, zobaczyć, że ona jest, wejść sobie w internet, móc sobie kupić swoją własną książkę. No i one powiedziały, że zobaczymy, bo nie są w stanie mi nic powiedzieć, bo to jest faktycznie proces wydawniczy, tak? Więc tutaj jakieś wydawnictwo musi w to zainwestować i musi uznać, że to jest okej książka, żeby...
Warta tego,
żeby ją wydać. Mhm. No ja stwierdziłam, no dobra, no zobaczymy. Także będzie co będzie, spróbowałam, okaże się. No i tam po kilku miesiącach faktycznie dostałam wiadomość od wolontariuszek, że mamy wydawnictwo, które zgodziło się wydać moją książkę normalnie, pełnowymiarowo. Ja zresztą do tej pory jakieś tam grosze na tej książce sprzedaży dostaję. Także ona została wydana.
Piękne.
Tak, życie jest piękne. Udało się.
Był to przykład na to, że marzenia się spełniają. Druga książka...
Nie spełniają. Nie? Marzenia się spełnia.
A, marzenia się spełnia. Pięknie.
Mhm. Ja generalnie najbardziej lubię cytat z Walta Disneya, że jeżeli jesteś w stanie sobie coś wymarzyć, to jesteś w stanie to osiągnąć. Także marzenia się spełnia.
I druga książka?
Druga książka to już była troszkę inna historia, bo drugą książkę napisałam będąc na studiach, także ona jest troszkę dojrzalsza. Ja mam takie wrażenie, może nie powinnam tutaj mówić, bo tak jak się nie wybiera ulubionych dzieci, tak autor nie powinien wybierać ulubionej książki, ale ja bardziej wolę tą drugą. Mam takie poczucie, że ona jest dojrzalsza, jakaś taka głębsza chyba. Tą drugą już wydałam całkowicie sama. I to był zupełnie inny proces, bo za pierwszym razem ominęła mnie ta cała sytuacja związana z szukaniem, tak, z pisaniem, z odmowami, z brakiem odzewu. Tutaj ja to wszystko przeszłam i no naprawdę wysłałam wtedy kilkadziesiąt maili do różnych wydawnictw. I jak to bywa, tak? Część odpowiedziała, że nie, część w ogóle nie odpowiedziała. Więc to było takie frustrujące, bo to jest taki moment, kiedy zaczyna się zastanawiać, a może już bez sensu, po co do kolejnego, może to
ale
nie jest
jednak,
tego warte.
Jednak się w końcu wydawca odezwał.
Tak, ja jestem też uparta, bardzo uparta i stwierdziłam, że no jak raz się udało, mam drugą książkę, to będę próbowała do skutku. I faktycznie próbowałam do skutku. Odezwało się do mnie wydawnictwo, do którego dostałam, że okej, oni mi tą książkę wydadzą. Też normalnym trybem, wszystko, redakcja, normalnie egzemplarze, normalnie tantiemy i tak dalej. Więc przeszłam ten proces zupełnie sama. Też jestem z siebie dumna z tego powodu, bo udało mi się też zupełnie samemu, nie?
Zrobić
to od początku do końca, przejść przez ten proces wydawniczy. Już tutaj nikt mi nie pomagał, nikt nie stanął za mną. To było takie zupełnie moje.
Pani Natalio, ale jest pani też naukowcem. Prowadzi pani pracę naukową.
Tak.
Czego dotyczy?
Moja praca naukowa jest bardzo mocno powiązana z tym, co robię w stowarzyszeniu. Ja się troszkę śmieję, że chyba los tak chciał, że te kobiety w ciąży jakoś się tak do mnie przygnęły. Bo naukowo prowadzę badania dotyczące zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym. Aktualnie jestem w szkole doktorskiej, robię doktorat. Moje badania doktorskie dotyczą zaburzenia pourazowego, zespołu stresu pourazowego PTSD w wyniku traumatycznego porodu. I to jest takie zjawisko, zaburzenie, o którym się bardzo niewiele mówi. Ono też naukowo jest dosyć, może nie świeża, bo to nie jest dobre słowo, ale takie jeszcze nie do końca zrozumiane, przebadane, odkryte, tak naprawdę pierwsze takie naukowe badania dotyczące tego zespołu traumy poporodowej są prowadzone od kilkunastu lat maksymalnie. W Polsce moje badania tutaj prowadzone z ramię w ramię z moimi promotorkami, to są tak naprawdę pierwsze badania realizowane w Polsce. No jest to bardzo ważne, bo to jest coś, o czym absolutnie się nie mówi. Jak o depresji poporodowej już coś tam gdzieś tam zaczyna się słyszeć, już to gdzieś tam zakorzenia się w takiej świadomości, tak o traumie poporodowej, no naprawdę, mówi się niewiele, to jest bardzo, bardzo poważna sytuacja. Tak?
A to można jakoś zdefiniować?
Tak, to jest bardzo podobne zaburzenie, jak mówimy na przykład o osobach, które doświadczają wypadków, o weteranach wojennych, tak? To mówimy o tej samej kategorii zaburzenia PTSD, które jest związane z różnymi objawami takimi psychologicznymi, tak związanymi na przykład z ponownym doświadczaniem tego wydarzenia, z unikaniem pewnych elementów, triggerów, które przypominają o tym wydarzeniu, z takim zwiększonym pobudzeniem i pewną taką negatywnością. Tutaj obiektywnie wcale nie musimy mieć do czynienia z zagrożeniem życia albo zdrowia, jednak kobieta subiektywnie ocenia poród jako wydarzenie, które zagraża życiu albo zdrowiu jej, albo dziecka.
I strach taki, który ma w sobie, to jest, który jej towarzyszy.
Tak, to jest ogromny lęk. Lęk związany z taką podstawową obawą o własne życie i życie własnego dziecka, no nie? Czyli to jest coś ogromnego, tak? Takiego bardzo przytłaczającego.
A w jaki sposób docieracie do kobiet, które te traumy odczuwają?
Ja byłam zaangażowana w taki projekt międzynarodowy, który w Gdańsku realizowałam wraz z naukowczyniami, psycholożkami z Uniwersytetu Gdańskiego. My po prostu kontaktowaliśmy się w ramach tutaj też naszej współpracy z przystankiem Mama. Współpracowaliśmy ze szpitalem na Zaspie i tam po prostu przesiewowo badaliśmy każdą kobietę. I to było robione w ramach badania naukowego, tak? Czyli my to wszystko robiliśmy siłą wolontariatu, tutaj przy pomocy studentów, praktykantów. Tak naprawdę takie badania powinny być systemowe.
I kobiety powinny otrzymywać wsparcie?
Tak, to generalnie bezdyskusyjnie powinny otrzymywać wsparcie, tylko to musi być takie wsparcie na serio. W sensie nie, że mamy napisane w ustawie, że komuś tam przysługuje coś tam, gdzieś tam, tylko to musi być naprawdę konkretne wsparcie i to pokazał przystanek Mama. Przystanek Mama niestety się już zakończył w 2022 roku. To był projekt realizowany przez ministerstwo, który miał za zadanie taką profilaktykę depresji poporodowej. Twardych danych liczbowych, tak, to nie są jakieś wydumane z kosmosu. I te dane pokazały, że no, bardzo, bardzo potrzebna i dla tych kobiet, ale też dla położnych, które mają prowadzić według ustawy, według standardów opieki okołoporodowej, powinny przesiewowo prowadzić badania w kierunku depresji poporodowej, a w tym momencie co one mają zrobić z tymi kobietami, które będą miały podwyższony wynik, tak? No to one nie mają im co zaproponować, bo wsparcie psychologiczne w Polsce, no to albo prywatnie, albo za 2 lata, tak? No a za 2 lata to już za późno. Mhm.
Ale to też, tak jak mówiłyśmy na początku, każdy ma jakiś tam swój taki moment, w którym potrzebuje wsparcia innych. A co pani daje taki napęd, kiedy inni mówią, to się na pewno nie uda, to się nie może zdarzyć. To co pani daje siłę?
Chyba przekora. Jak ktoś mi mówi, że to się na pewno nie uda, to ja wtedy, a nie, to pokażę ci, zobaczysz, podtrzymaj mi picie i ja dam radę.
A kolejne marzenie, które takie trzyma pani jeszcze dla siebie? Możemy się podzielić?
Chciałabym polecieć do Paryża, to z takich marzeń do zrealizowania. To jest też takie moje marzenie od dziecka. Tylko mam też sobie taki głupi lęk przed tym Paryżem, bo to już parę osób mi tak opowiadało, że to jest takie wyidealizowane przeze mnie miejsce. Takie
ten Paryż.
Z dziecięcych marzeń i mam taką obawę, że jak tam pojadę, to się rozczaruję. Ale może nie. Zobaczymy. Pewnie niedługo pojadę, chociaż tak jak mówię, to jest takie marzenie dziecięce, więc nie wiem, czy chcę je tak szybko zrealizować, żeby się go pozbywać, bo czasem też fajnie mieć takie dziecięce marzenia wciąż.
Potem będzie następne.
Pewnie tak.
Kolejne trzeba realizować.
W sumie tak. Tak poza tym, to co, z marzeń? No to chciałabym dokończyć ten doktorat mój, zdobyć te 2 literki przed nazwiskiem.
Bez kropki.
Co jeszcze bym chciała?
Bez kropki. Nie stawiamy kropki. Niech będzie to otwarte, niech marzenia.
Tak.
Spełniajmy marzenia, tak?
Spełniamy, tak.
Bo same się nie spełniają. Tak, a nie same się spełniają. Pani Natalio, dziękuję za tę piękną lekcję życia dla nas wszystkich, bo wydaje mi się, że pani jest takim przedstawicielem tej części naszego społeczeństwa, która niesie taką radość i takie przeświadczenie, że nikt nikomu nie musi się tłumaczyć w życiu z tego, jak żyje. Każdy może żyć inaczej. Każdy jest sobą, osobną jednostką, wolną i radosną.
Tak. Zdecydowanie. I każdy ma prawo do spełniania swoich własnych marzeń. I przyjaciół wokół, i pomocy, i wsparcia.
Natalia Murawska była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Więcej serca, mniej barier. Po raz kolejny potwierdzamy, że to serce jest ważne w życiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, Beata Gwoździewicz. Kłaniam się. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.